używać tu słowa, że została zastąpiona. Biła została zastąpiona. Kardynał Ratzinger ładnie o tym mówi, że liturgia to nie jest sprawa naszego tworzenia, jak tam w jednej z wypowiedzi mówi, majsterkowania przy liturgii. Ona jest czymś, co nieustannie rośnie, rozwija się. Jest to organiczny rozwój, więc my możemy ją tylko przyjąć, bo ona nie jest nasza. Liturgia jest własnością Chrystusa nawet, a nie tylko Kościoła Chrystusa. I my ją przyjmujemy i ją sprawujemy, co Pan czynił przy wieczerzy. Wskazał, że i nam należy czynić dla pamięci na nim. Wieczernik i Golgota uobecnione w mistyczny sposób na ołtarzu. Ta forma, o której mówisz, że była, jest prostym owocem tego właśnie wzrostu. I gdy mówisz, że została zastąpiona, to już dopuszczasz tutaj ten element właśnie ludzki, że coś, co było, zostało zastąpione przez coś, co myśmy stworzyli. Tak można się domyślać, choć w gruncie rzeczy nie o to chodzi. Mówi się, że została zreformowana, ale pytanie jest właśnie, czy została zreformowana.
No czasami słyszę od niektórych osób, że była stara msza, jest nowa. Czy zdania wynika, że jest obecne takie myślenie, że są jakby dwie msze całkiem różne. Tamta niezrozumiała i ta posoborowa już zrozumiała, w której każdy może uczestniczyć. Czy tak nie jest?
To może takie potoczne określanie stara i nowa. Z tym, że często nie jest to potoczne. Właśnie stara jako ta, która była, której nikt nie rozumiał i która się nie sprawdzała może, nie wiem. I nowa, która wreszcie rozwiązała wszystkie problemy. Nie jest to myślenie właściwe. Benedykt XVI, wcześniej jako kardynał, później jako papież, będzie przypominał, że ta forma, która jest po soborze, jest prostą konsekwencją jakby tego, co było do czasu soboru. Problem jawi się dopiero w momencie, gdy zadajemy pytania, czy to, co uczyniono po soborze, i tu zaczyna się oś sporu, czy to, co uczyniła komisja powołana już po soborze, jest zgodne z zamysłem ojców soborowych, czy o to chodziło. Niektórzy twierdzą, że nie. Benedykt XVI zdaje się też w niektórych wypowiedziach sugerować, że nie. Bo jeśli obecną liturgię nazywa w jednej z wypowiedzi banalnym produktem chwili, no to cóż wtedy możemy o tym sądzić? Ty czytam w jednych z opracowań, że druga modlitwa eucharystyczna na przykład została w oparciu o tekst starożytny przygotowana ad hoc wieczorem przed zatwierdzaniem gdzieś tam przez dwóch panów. Oczywiście może ktoś powiedzieć, że to są nieistotne rzeczy, ale to pokazuje pewien jakiś stan niedopracowania całej reformy po soborze. Sobor zalecał jedynie księgi liturgiczne przejrzeć. Usunąć to, co już nieaktualne, wyeksponować to, co właściwe. Zresztą wychodził tutaj naprzeciw postulatom ruchu liturgicznego. Trzeba pamiętać, że liturgia, nazwijmy ją jeszcze umownie trydencką, została też w XVIII i w XIX wieku w pewien sposób wypaczona. Jakoś ten aspekt uczestnictwa aktywnego wiernych zaniknął. To nie było tak od zawsze. Ta liturgia była na swój sposób żywa, natomiast różne formy paraliturgii jakoś wsiąkły w obyczajowość, słynne odmawianie różańca w czasie mszy świętej, chociaż niekiedy zalecano z odmawianiem bolesnej części różańca po konsekracji, że dla tych, kto szczególnie kto nie potrafił kontemplować, zawsze różaniec mógł być pomocny. Ale mimo wszystko ruch liturgiczny chciał oczyszczenia liturgii z różnych naleciałości i również Sobór wyszedł naprzeciw temu jakby i to się chyba dokonało. Zresztą teraz zawsze mówię trochę prowokacyjnie tu i tam, że msza święta w nadzwyczajnej formie, bo tak się nazywa, jest bliższa duchowi i zamysłowi Soboru niż to, co nazywamy dzisiaj formą zwyczajną, czyli ta msza święta, w której bierzemy udział na co dzień.
A jak to się stało, że w ogóle ksiądz zaczął w swoim życiu powracać do formy nadzwyczajnej, odkrywać?
Zacząłem powracać, cóż, powiedzmy, że się w tej formie narodziłem jako katolik. Byłem ochrzczony i wszedłem do pierwszej komunii. I z dzieciństwa pamiętam doskonale, to były takie pierwsze przeżycia właśnie z tego okresu. Pamiętam doskonale msze, to były wydarzenia na 9 rano, była jedna msza, tylko ksiądz dojeżdżał z sąsiedniej wsi. I pamiętam doskonale tę mszę, bo staliśmy przy samym ołtarzu, kościół był niewielki, ludzi dużo i obserwowałem kapłana, który tam coś robił sobie przy ołtarzu, więc pochylał się, całował, błogosławił, bardzo był zajęty, no i bez przerwy ruszał ustami, czyli się modlił. A przy tym jeszcze towarzyszył temu śpiew, wiele pieśni, których dzisiaj już nigdzie nie słyszę, znam właśnie ze mszy świętej, które osłuchałem się z tymi pieśniami jako dzieciak, 6- czy 7-letni i umiem je do dzisiaj, czasem sobie podśpiewuję nawet. No później praktycznie powołanie moje zrodziło się pewnie właśnie na tych mszach. Tak sobie to uświadomiłem, gdy zacząłem naprzód brać udział w mszach świętych, tych w formie nadzwyczajnej, jako bierny uczestnik z boku, nie jako celebrant. I później, gdy zacząłem celebrować, poczułem, że to jest właśnie ta moja msza, w której rosłem. I że ta mi bardziej odpowiada. Co oczywiście, zaraz trzeba się bronić przed zarzutem, nie uważam, że ta jest gorsza, jest inna. Natomiast tamta bardziej mi leży tak na sercu, zwyczajnie odpowiada tak w pewnym momencie. Gdzieś tu jest. Głębiej ją przeżywam, zawiera w sobie bowiem ogromne bogactwo wypracowane przez wieki. Przepiękne, głębokie, wewnętrznie i teologicznie modlitwy, gesty czci wobec Trójcy Przenajświętszej, czego mi brakuje w tej mszy. Później cały dramatyzm tego apogeum, jakim jest przeistoczenie, ku któremu obrzędy cały czas zmierzają. Akcja jest dynamiczna, idzie ku Golgocie. Wszystko zwieńczone ucztą, gdy Pan karmi mnie na życie wieczne. No i to istotne podkreślenie aktu wspólnotowego, tego wewnętrznego, gdy kapłan pod koniec tej modlitwie Suscipe Sancta Trinitas modli się do Trójcy Świętej, aby przyjęła ofiarę, którą złożył za siebie, za obecnych w świątyni i za wszystkich wiernych, żywych i umarłych. To jest wtedy ta świadomość powszechności Kościoła, że modlę się za wszystkich swoich braci, że jesteśmy braćmi i że jesteśmy wspólnotą, to bardziej buduje we mnie poczucie, że jestem we wspólnocie, o której się tak dzisiaj wiele mówi, niż nie jedno kazanie i nie jeden apel, byśmy wspólnotą byli. To jest doświadczenie wspólnoty, takie, które właśnie narodzi się na liturgii. Modlę się za jakiegoś Hindusa, Afrykanina, Chińczyka, także za kogoś, za ludzi z ołtarzewa i za siebie, i za tych, którzy żyją, i za tych, których nie znam, a którzy już umarli są w czyśćcu. Ja jestem z nimi i oni są ze mną tutaj w tej mszy świętej. Jest zupełnie inne doświadczenie. Moje subiektywne oczywiście, bo ktoś może zupełnie głęboko przeżywać mszę nową. Tak ją można nazwać, bo ona się tak nazwała. Novus Ordo Missae. Ciekawe, że też, że właśnie nie zatytułowano mszą zreformowany porządek mszy świętej, tylko nowy porządek mszy świętej. Novus Ordo Missae. Gdzieś może w podświadomości twórców tego mszału tkwiło, że to jest coś troszkę innego, nowego. Zresztą wskazywali na to ci, którzy apelowali do Ojca Świętego Pawła VI, by tego mszału w takiej formie nie akceptował. Synod biskupów w 1967 roku wypowiedział się o nim, powiedzmy, oględnie, bardzo chłodno. Prefekt kongregacji doktryny wiary, kardynał Ottaviani, czy prefekt kongregacji obrzędów, więc liturgii również, kardynał Gut, osobiście błagali Pawła VI w imieniu także pokaźnej grupy teologów uniwersytetów rzymskich, żeby w tej formie tej mszy nie promulgował. No, papież to zrobił. To nie jest tak, jak się nieraz mówi, że ogólny entuzjazm taki był za reformą i właśnie w takiej formie, że to jest to, czego oczekiwano. Nie jestem do końca przekonany, zwłaszcza po pewnych studiach różnych, wypowiedzi, pozycji książkowych ludzi, którzy byli albo bezpośrednio zaangażowani w sobór, albo z tematykę dobrze znają. Zresztą to nic nowego. Żaden sobór nie był w historii spotkaniem grzecznych chłopców, tylko miał swój dramatyzm i napięcia.
A jak ksiądz przyjął w ogóle ten czas przemiany liturgii? Jakie emocje budziły się wtedy w księdzu?
Przemiany jako takie nie wzbudziły we mnie jakiegoś większego odzewu. Pamiętam, że przyjmowaliśmy to właśnie na tej zasadzie. To było, że do tej pory było tak, a teraz ktoś zadekretował, że ma być tak, że będzie lepiej. Zresztą pamiętam, że ludzie dyskutowali wtedy o tym i wyrażali się pozytywnie, że ksiądz się patrzy na ludzi, że jest wszystko po polsku. Ale też jeszcze pierwsza ta forma przejściowa najpierw, zanim wszedł w 69 mszał, czy w 70, była po polsku, ale twarzą jeszcze do ołtarza, do Pana. No więc to się dokonywało tak z biegiem lat. Być może przeszło to tak bezboleśnie, spokojnie, dlatego że obyło się bez tych napięć i udziwnień, tak to nazwijmy, które miały miejsce na Zachodzie, gdzie z powoływaniem się na sobór, jak Ratzinger wiele razy podkreślał, dokonywano wiele rzeczy z soborem nie mających nic wspólnego. Zresztą nasłuchałem się wiele na ten temat w Niemczech, w Szwajcarii od ludzi. Jeździłem na zastępstwa. W ogóle się nie liczono z ich zdaniem. Czego oni chcą? Czy chcą? Ciekawe, że dzisiaj duchowni w tych krajach, tak uczuleni na zaangażowanie świeckich, z tego co ja oczywiście zdążyłem usłyszeć, w ogóle się ze zdaniem świeckich nie liczy. No, jest taki w pewnym miasteczku piękny kościół, w którym obok dobudowano niby soborową kaplicę, czy mniejszy kościółek, bardzo brzydki, odarte z wszelkich ozdób, taki zimny. Oczywiście z ołtarzem na środku, tak, że można było spokojnie tam jeszcze ludzi z drugiej strony zmieścić. I czy to jest właśnie tak, tak sobór nakazał. Ale w sobotę patrzę, Pan przygotowuje ołtarz w tym kościele starym, zaraz obok, tak się z nowego wchodziło, ściany już nie było, ściany wyburzyli, stary z nowym razem. Przy starym ołtarzu, czemu tam? No bo będzie ślub i młodzi nie chcą, zazwyczaj młodzi nie chcą tutaj w tym kościele brać ślub, tylko w tym. No jest to też pewien jakiś znak czegoś tam. Także u nas to przeszło spokojnie, zresztą jeżeli mówimy o jakichś reperkusjach negatywnych tego, co stało się po soborze, to trzeba tu oddzielić Europę Zachodnią od Europy Wschodniej. Może ten mur berliński był swego rodzaju błogosławieństwem. Może to, że mieliśmy kardynała Wyszyńskiego, który wtedy miał przeogromne uprawnienia od stolicy apostolskiej i że był rzeczywistym rządcą, sprawiły, że te ciągoty, które się w polskim kościele, choćby w środowisku Tygodnika Powszechnego objawiły, nie znalazły większego rezonansu. Gdy mówimy o kryzysie liturgii, też warto pamiętać, że jakimś dziwnym trafem dotyczy on zasadniczo krajów kultury, powiedzmy, euroatlantyckiej, a więc związanej najogólniej z kręgiem kultury łacińskiej. Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, czy Północna Ameryka Południowa, Australia. To jest symptomatyczne. Kościół rozwija się dynamicznie w Afryce, jakoś tam w Azji się rozwija. Tam dokonała się inkulturacja, jednak jakieś też wszczepienie w tamtą kulturę. Natomiast co dokonało się w Europie? Europie nie była potrzebna inkulturacja. Europa miała swoją kulturę łacińską. Tu trzeba było tylko zmodyfikować, a nie praktycznie zniszczyć. Więc tu leży pewien jakiś powód czy źródło tego ogromnego kryzysu, który się dokonał. Robiono wszystko, o czym zresztą też Ratzinger wspomina, tylko po to, żeby było nowe. Jak już było nowe, to już miało być lepsze. No niestety nie było.
Może spójrzmy teraz na obecność świeckich w kościele. Czy prawdziwym jest stwierdzenie, że osoby uczestniczące w liturgii w formie nadzwyczajnej były tylko biernymi uczestnikami i widzami tego, co się działo tam w prezbiterium?
Zawsze zależy to od ludzi. Czy są biernymi uczestnikami, czy są aktywnymi. Gdy patrzę na oblicza ludzi obecnych na mszy świętej, nieraz w niedzielę, to do znacznej części, już nie chciałbym mówić, że do większości, bo trudno mi osądzać, ale do znacznej większości, co do znacznej większości obecnych, czy do znacznej części obecnych, miałbym wątpliwości, czy oni w ogóle uczestniczą. Ja już nie mówię aktywnie, bo można jeszcze jakoś tam te znudzone oblicza, smutne twarze. Zresztą to ciągłe wstawanie i siadanie też, te komendy. Usiądźmy, wstańmy. Dziękuję Wam, żeście przyszli. Ciągle jest nawiązywanie tego kontaktu, może przesadnie, między celebransem a ludem, kosztem prowadzenia ludzi do nawiązania kontaktu z Bogiem. Brałem wiele razy udział we mszy świętej w rycie w formie nadzwyczajnej w różnych miejscach i widzę, jak ludzie się modlą. Ciągle to pytanie, co jest ważniejsze, przychodzi to mówienie, że nie rozumieją. Co mają rozumieć? Ksiądz czy kapłan w liturgii w formie nadzwyczajnej odwraca się parę razy do ludzi i ze słowami Dominus vobiscum. Każdy rozumie, co to znaczy. Pater Noster, gdy się śpiewa, też rozumie, co znaczy. Pozostałe modlitwy zazwyczaj kapłan, wyjąwszy pierwszą orację i ostatnią, odmawia też po cichu. Wszystko jest zwrócone do Boga. Kapłan modli się do Boga. I cały czas w katechezie, w kazaniach, w tej formacji liturgicznej zwraca się uwagę ludziom na to, że liturgia święta jest przede wszystkim byciem na Golgocie. Jest adorowaniem tego, co się dzieje. Maryja z Janem stali pod krzyżem i kontemplowali, pomijając czy biorąc pod uwagę wszystko inne, ale kontemplowali. Była cisza. Kontemplowali mękę Pana, Jego ofiarę. Więc na ich wzór winniśmy się włączać w akcję kapłana sercem. Koncepcja tutaj zależy od tego, jak kto sprawę chce widzieć. Czy bardziej zewnętrznie objawiać tę aktywność, czy też uczyć się adoracji. Adoracja. Benedykt XVI tak często to zapomniane niestety słowo w Kościele podkreśla. My nie umiemy adorować. Dobrze, że mamy jeszcze Bogu dzięki w Polsce procesję Bożego Ciała, że mamy wystawienia. Ale generalnie dłuższe posiedzenie w Kościele. To, co często czasem mówiłem na konferencjach. Natychmiast w mszy świętej wyskakujemy, bo my mamy inne zajęcia zaraz. I pytanie, czy to zajęcie, jakim jest Eucharystia, nie jest warte tego, by po nim poadorować, czy w trakcie po Komunii Świętej. Nieraz tak zauważyłem, że jak troszkę dłużej adorujemy po Komunii Świętej, to już zaczynają się tam szmery, ktoś próbuje może nie wstać, ale się ruszy, że może celebrant zasnął, to się obudzi i wstanie. Nie wiemy, co z sobą zrobić. Nie umiemy adorować. Pogubiliśmy to. Choć oczywiście na różny sposób to robimy jeszcze w Polsce i mam nadzieję, że to będzie, ale wracając do mszy świętej. Więc jest to przede wszystkim adorowanie Chrystusa, który dokonuje aktu ofiarowania się na Golgocie, tu na ołtarzu w sposób bezkwalny. Adorujemy każdy z oddzielnie i wszyscy razem jako wspólnota łączymy się z tą akcją Chrystusa kapłana i kapłana, który in persona Christi tego aktu dokonuje na ołtarzu. I to jest najistotniejsze, nasza umiejętność adoracji, wewnętrznego skupienia się i skoncentrowania się na ołtarzu. I naprawdę wtedy człowiek się nie nudzi. Jeżeli tego nie umie, nie nauczy się, to rzeczywiście czeka. Bo są msze święte na przykład w formie nadzwyczajnej, gdy od konsekracji aż do końca modlitwy eucharystycznej jest cisza. No i co wtedy z sobą zrobić? Ludzie przyzwyczajeni dziś do słuchawek, do hałasu, do akcji, zwyczajnie się nudzą. Szukają, co by tu zrobić, albo uciekają myślą może. Natomiast skupić się przez 5 minut i adorować, tak zwyczajnie adorować w tym akcie oddania Panu Bogu, to bywa czasem niebywała trudność. No i co ciekawe właśnie, tak pozytywnie zaskakiwało mnie to. Miałem teraz rekolekcję u redemptorystów dla tej wspólnoty, że ci ludzie naprawdę w czasie mszy świętej się modlą. Siedziałem w konfesjonale. Mam z konfesjonału zazwyczaj taki punkt odniesienia. Czasem na rekolekcjach mówię o tych ludziach obrywających z nudów guziki w czasie mszy świętej, czy wiercących butem dziurę w posadzce, czy rozmawiających ze sobą. Nie chciałbym idealizować, ale widziałem ludzi, którzy się klęczą i się modlą. Albo z książeczki, idąc za kapłanem, bo są tam w książeczkach też, w modlitewnikach te modlitwy na poszczególne części mszy świętej. Albo modlą się sami od siebie. Widać, że są skupieni. Co ciekawe, no, ten kościół też może swego rodzaju prowokacja. Ten kościół naprawdę ma przyszłość. Jest, powiedzmy, na pewno jest to jakiś powiew Ducha Świętego, bo to, że te wspólnoty się rodzą, odradzają i powstają coraz nowe, nie bierze się samo z siebie. Nie tak często gotowi jesteśmy działanie Ducha Świętego przepisywać różnym formom, takim czy innym, działalności w Kościele, ale jak się mówi o tak zwanej mszy trydenckiej, to już tego Ducha Świętego próbujemy stamtąd wyrugować. Otóż ten Kościół jest młody i wykształcony. Może tego dzisiaj nie doceniamy. W wielu miejscach tego doświadczałem, u redemptorystów też, na rekolekcjach. Wszystkie ławki były zajęte, ale tam 80%, może 85%, może 90%. To byli ludzie młodzi albo bardzo młodzi. Licealiści, studenci, 30-latkowie, więc już z jakimś tam stażem. Czy oni są nieaktywni? Oni są aktywni. Oni przygotowują wszystko, śpiewy, oni śpiewają, czego u nas nie można powiedzieć. Śpiew kościelny padł w ogóle, jest w stanie żałosnym. Oni śpiewają, oni przygotowują wszystko, co związane z liturgią. A że nie czytają na liturgii, to co z tego? U nas powstało z kolei inne udziwnienie. Bezwzględnie musi czytać świecki człowiek i to już jest wtedy znak, że on jest aktywny. On może być przecież aktywny na tylu różnych polach w Kościele. Z tyle możliwości. Czy naprawdę akurat... Oczywiście, że może czytać jak chce, to mamy w tej formie, nie będzie. Natomiast czy tak musi naprawdę zawsze być, na przykład... Jak jest msza dziecięca, muszą czytać dzieci. Jak jest msza młodzieżowa, musi być jakaś młodzieżowa schola, zespół, obojętnie marnej jakości, czy bardzo marnej, ale musi być, żeby był. I to jest też pewien, nawet nie wiem jak to nazwać, objaw pewnego skostnienia swoistego, która miała być taka żywa. Dlaczego musi dziecko czytać? Słowo Boże powinno być proklamowane. Często jest wydukane, to biedne dziecko jeszcze sepleni, ma słaby głosik. Przemienianie liturgii słowa w jakąś tam też quasi-akademię. Ten będzie czytał, ten będzie śpiewał. Nie mam nic przeciwko czytaniu i śpiewaniu przez świeckich, pod jednym warunkiem, że będą czytać na najwyższym poziomie i będą śpiewać i grać na najwyższym poziomie. Innych możliwości w liturgii nie dopuszczam. I nie dopuszczę.
Powiedział ksiądz, że dużo osób młodych spotyka na mszach.
Bardzo dużo.
Może to po prostu przejaw jakiejś mody w kościele, oryginalności, że jeżeli młody człowiek idzie na inną mszę niż jego rodzice, jego znajomy, może po prostu czuje się lepiej, dowartościowany.
A spróbuj im to powiedzieć. Idź do nich z magnetofonem i powiedz, to jest moda wasza, zachcianka, takie sopkostwo jakieś. Chcecie być oryginalni, inni niż reszta. No to cię wyśmieją. Patrz, oni się naprawdę modlą. Oczywiście nie są przez to od razu święci od reszty świata, ale powiadam, oni wiedzą, czego chcą. Jest to jedna z form właśnie aktywności świeckich w Kościele, obecność czy ukochanie tej liturgii. To oni tworzą schole, oni upiększają śpiewy, bez nich liturgia byłaby też sucha, bez wyrazu. Oni się uczą, oni znają po kilka mszy gregoriańskich, oni uczą księży. Tu jest jeszcze właśnie, zapomniałem o tej kwestii aktywności. Oni uczą księży odprawiać mszę świętą. Przecież jak byłem na warsztatach liturgicznych w Licheniu, to mój nauczyciel miał chyba 22 lata, bym nie przesadził. Może troszkę mniej. A on mi mówił, teraz to, teraz to, teraz tak. O, pocałunek, odwrót i tak dalej. Piękna aktywność świeckich. Dbanie o liturgię. I zawsze, gdy się pojawiłem publicznie w koszuli, to zwracali się do mnie per proszę pana.
Dlaczego?
A dlatego, że jak miałem koloratkę, to byłem dla nich księdzem. Jest takie ładne przysłowie, czego w Warszawie najtrudniej teraz spotkać, czy kogo, czy co? Co w Warszawie najtrudniej teraz spotkać?
Pewnie księdza w sutannie.
Tak, a jeszcze najpierw co innego. Konia i księdza w sutannie. Kiedyś to był podobno widok powszechny, bo węgiel wozili. No więc oni to tak są, tego nie mówią wprost. Chyba, że jak już się tak przekonają, ale są pełni dezaprobaty dla duchownych za to, że wstydzimy się stroju duchownego. To jest jedna z bolączek. Może ktoś powie, że to nieważne, ale to wtedy też można mówić, że w zasadzie to nic nie jest ważne. Wszystkim można powiedzieć, że jest nieważne. Też mam ten grzech, jeżdżę do miasta w stroju cywilnym, no, ale warto by się nawrócić.
Czy takie pytanie, skąd biorą się też negatywne postawy nawet wśród księży na parafiach, kiedy grupka wiernych pragnie, aby także w ich parafii była sprawowana forma nadzwyczajna, a na przykład proboszcz powie, że nie.
Dlaczego? Przede wszystkim proboszcz nie ma prawa mówić, że nie. A bierze się, przykro to mówić, przede wszystkim z nieznajomości dokumentów Kościoła. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Takie jest moje doświadczenie, że ilekroć zapytam na początku dyskusji, jeśli już w ogóle taka wyniknie, a czasami wynika, czy przeczytałeś konstytucję o liturgii świętej. Często wyraz twarzy pytanego, czy słowa, które wypowiada, świadczy o tym, że nie przeczytał. A ty przeczytałeś?
Przeczytałem.
Że nie przeczytał. Jeżeli nie przeczytał konstytucji soborowej o liturgii, to o czym my mamy rozmawiać? Jeżeli księża nie znają dokumentu, który się nazywa Summorum Pontificum, to o czym mamy rozmawiać? Dokument jest o tyle istotny, że na jego wstępie papież ukazuje całą, bardzo krótko, ale jednak treściwie, całą historię rozwoju liturgii jako takiej. Skąd się wzięło to, co nazywamy mszą trydencką. Właśnie tu też właściwsze jest nazywanie jej mszą gregoriańską, bo praktycznie Grzegorz Wielki dał jej na przełomie VI-VII wieku mniej więcej kształt taki, jaki ma. Ale też oczywiście jej nie wymyślił, tylko ją skodyfikował, już tam jakoś oprawił to, powiedzmy, to, co było i przekazał nam razem ze śpiewem, który wziął od niego też swoją nazwę. Więc tutaj od tego trzeba zacząć. Gdyby przeczytali choćby Summorum Pontificum, poczytali niektóre wypowiedzi Benedykta, czy wcześniej Ratzingera, oczywiście z wielu innych teologów. Trzymam się Ratzingera, bo najłatwiej się go trzymać, bo go mamy pod ręką jeszcze. Jest świeży w naszej pamięci, przynajmniej w mojej. Ale warto pamiętać, że to jeszcze powrót do poprzedniego, pierwszego bodajże pytania. Książce w swojej autobiografii przypomina pokrótce, że właśnie liturgia była elementem stałego rozwoju, że Sobór Trydencki jedynie nakazał, ażeby w całym Kościele sprawowana była liturgia ta, która jest od niepamiętnych czasów sprawowana w Rzymie. To było jedynie rozciągnięcie liturgii rzymskiej, która się tam kształtowała, na cały Kościół. To było istotne, bo praktycznie w różnych krajach różnie ta liturgia była sprawowana. Jeszcze byłoby pół biedy, ale przyszedł czas herezji luterskiej i praktycznie często duchowni, powiedzmy już ci, którzy przyjęli naukę Lutra, sprawowali mszę świętą czy obrzędy według wskazań Lutra, nie informując o tym wiernych. Często lud pobożny nie wiedział, że już nie jest katolicki, tylko że jest protestancki. Więc żeby wreszcie dało się odróżnić księży katolickich, prawowiernych od całej reszty, było konieczne także ujednolicenie i to wprowadzenie liturgii rzymskiej na całą Europę, czy na cały ówczesny świat katolicki. We Francji udało się to dopiero w XIX wieku. Właśnie dzięki ruchowi liturgicznemu, zaporządkowanemu przez Don Gérangera. Ale w każdym bądź razie Pius V nie wprowadził żadnej nowej liturgii, święty papież, tylko zrealizował to, co nakazał Sobór. Prowadził liturgię rzymską w całym świecie chrześcijańskim. I ta liturgia dotrwała do naszych czasów, w takiej czy innej formie. I ta liturgia, o której mówimy motu proprio, summorum pontificum, no to jest w prostej linii właśnie ta, więc nie jest jakimś tam nie wiadomo czym. To się bierze właśnie stąd teraz część, czy wielu duchownych i nie tylko, wprowadza jednak tą cezurę do soboru i po soborze. Najogólniej do soboru wszystko było nie tak, jak powinno być, więc nie odczytali, o co Panu Jezusowi chodziło, najogólniej rzecz biorąc. Dopiero po soborze myśmy odkryli, my już wiemy. Tak powinno być. A więc kapłan stoi twarzą do ludu, mówi zrozumiale, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nie ma jakichś tam nie wiadomo czego, takich czy innych udziwnień. No tak bardzo uproszczone myślenie. Więc po co do tego wracać? Do niczego się nie wraca, to cały czas trwa. Ta forma, którą Sobór nam dał i ta druga, więc zwyczajna i nadzwyczajna, jak mówi motu proprio, są dwoma sposobami sprawowania tego samego rytu rzymskiego. Dwa równorzędne sposoby. Tylko żeby to wiedzieć, trzeba przeczytać motu proprio i trzeba się nim jakoś tam przejąć. I trzeba przeczytać, że każdy duchowny może bez czyjejkolwiek zgody, jeżeli nie podpada pod żadne kary kościelne, tę liturgię sprawować. I że mają prawo do tego wierni, jeśli o to poproszą. Nie ma księdza, można się o niego postarać. Na tych warsztatach, o których wspomniałem, był kapłan salezjanin z dużego miasta, który przyjechał wydelegowany przez swoją wspólnotę na kurs, ponieważ zgłosili się wierni, którzy chcą tej mszy w formie nadzwyczajnej, a nikt nie umiał. Więc on się zgłosił. Przełożony pytał, czy ktoś by pojechał. Zgłosił się. Nauczył się i o ile wiem, tej chwili sprawuje, można jak się chce. Tylko trzeba pewnej dozy dobrej woli, właśnie znajomości dokumentów, znajomości także natury liturgii. O, to jest istota rzeczy. Bo jak się nie rozumie, czym jest liturgia, to wtedy rzeczywiście można nazywać formę nadzwyczajną taką grupą rekonstrukcyjną. Taki sentyment do czegoś tam. Na zachodzie Europy jest to tym bardziej wyraziste, że właśnie ta dowolność w liturgii mszalnej doprowadziła także do szeregu wypaczeń w doktrynie. I to zrodziło też z kolei reakcję w postaci wystąpienia arcybiskupa Lefebvre'a. No ale to już zupełnie inna historia. Natomiast na naszym gruncie najczęściej jest to albo zła wola, albo brak wiedzy, albo jedno i drugie. Dla właściwego kształtowania świadomości liturgicznej ważne jest również, by w końcu zerwać z deprecjonowaniem obowiązującej do 1970 roku formy liturgii. Każdy, kto się opowiada za dalszą obecnością tej liturgii, czy bierze w niej udział, jest dziś traktowany jak trędowaty. Tutaj kończy się wszelka tolerancja. Czegoś podobnego nie było w całej historii Kościoła. Przekreślono przecież całą jego przeszłość. Jak w takim razie dowierzać jego teraźniejszości? I tu też ważne słowa kardynała. Jeśli mam być szczery, to nie rozumiem również, dlaczego tylu biskupów w znacznej mierze podporządkowało się temu nakazowi nietolerancji, który bez przekonujących racji staje na przeszkodzie niezbędnemu pojednaniu wewnętrznemu w Kościele. No tu nic dodać, nic ująć. Także warto taki postulat, by duchowni, także i klerycy zaznajomili się z dokumentami Kościoła. Jest Summorum Pontificum, jest później jeszcze drugi Universae Ecclesiae. Takie dopowiedzenie, 3 lata później chyba jeszcze wydane. Właśnie z tej racji także, że wiele episkopatów nie umiało sobie poradzić z przyjęciem dokumentu papieskiego. Jakoś to tak... No jest to zadziwiający ten opór, który nie wiadomo skąd się bierze, choć na polskim gruncie jest, trzeba powiedzieć, wiele diecezji, wielu biskupów, którzy bez jakichkolwiek problemów spełniają te postulaty, czy księży, czy świeckich. A są tacy pasterze, którzy nawet nie chcą o tym słyszeć. Jak oni odczytują swoje posłuszeństwo Ojcu Świętemu, to nie wiem.
Padło takie stwierdzenie, że kapłan mówi teraz zrozumiale według Novus Ordo Missae. A wcześniej wszystko było po łacinie, której większość wiernych, szczególnie...
Większość, wszyscy praktycznie, prawie wszyscy.
Prawie wszyscy nie rozumieli. Czy język jest tak naprawdę tak wielką przeszkodą do zrozumienia tego, co dzieje się podczas mszy świętej?
No to ci tak tu odpowiem, jak napisałem. Łacinę rozumieli ci, którzy powinni byli ją rozumieć. Lekarze do dziś posługują się terminologią łacińską, co nie znaczy, że i pacjenci muszą ją znać, jak do lekarza. Zarzut zaś o nieznajomości łaciny odniesiony do liturgii jest chybiony, ponieważ, jak mówiłem ci już, jest tam kapłan poza paroma odwołaniami do ludu typu Dominus Vobiscum cały czas zwraca się praktycznie do Boga. To mówiłem, że tam jeszcze o tym, że lud łączy się w adoracji, w kontemplacji z ofiarą, która dzieje się na ołtarzu, w ofiarowaniu poprzez śpiew, wewnętrzne akty. ta liturgia pobudza do wewnętrznej aktywności, która dzisiaj dla człowieka jest bardzo trudna, ale warto się jej uczyć. Natomiast oprócz tego trzeba by zapytać, że jest interesujące, jak to się stało, że poprzez ponad 1500 lat Kościół się rozwijał, chrzcił coraz to różne narody, coraz to nowe narody. Ludzie byli pobożni, choć podobno niczego nie rozumieli. No, oczywiście, że pobożni. No. Różnie bywało, tak jak i dzisiaj różnie bywa, ale generalnie nie można odmówić ludziom z poprzednich epok, że kompletnie nic nie rozumieli. Inaczej pobożność nie byłaby przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dlaczego w latach 30. kościoły w Bawarii były pełne, a w latach 2000 pełne nie są? Co się stało? Czy tylko kwestia tego, że postęp tak zwany w różnych dziedzinach, obyczajowy, społeczny, polityczny, kulturalny, kulturowy, przemysłowy, społeczeństwo pozindustrialne, naprawdę to wszystko tym się da tylko wytłumaczyć? Może jeszcze czegoś brakuje nam w tej diagnozie? Dlaczego było lepiej, a teraz jest tragicznie? Bo ciągle unikamy, nie wolno przed tym uciekać. Trzeba powiedzieć, że Kościół w Europie, szczególnie zachodniej, trawiony jest potężnym kryzysem i to już nie jest, powiedzmy, gorączka, tylko śmiertelna choroba. To jest kataklizm wręcz. Jak się do niektórych krajów powiedzieć, postrzegłem pod względem doktrynalnym, pod względem więzi także ze stolicą apostolską, moralnym względem, kompletny indywidualizm, to jest taka totalna protestantyzacja w tej chwili, która jakoś tam zaczyna pomalutku tu i ówdzie objawiać się także u nas na różne sposoby. Jeszcze nieznaczne, ale mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, do czego doszło tam. Choć różnie może być, ale właśnie trzeba szukać przyczyn, co się stało, że gwałtownie od połowy lat 60. i to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki dziesiątki tysięcy kapłanów zaczęło odpływać z kościoła, rzucać sutany świeckich, znaczy diecezjalnych kapłanów, zakonów, dziesiątki tysięcy i masowo zaczęli odpływać ludzie. Czy czuli się w kościele tak źle jak w klatce, że ktoś tę klatkę otworzył i uciekli czym prędzej, zanim się klatka z powrotem nie zamknie? Może tak było. A może ich ktoś wystraszył? A może im ktoś dał do zrozumienia przez takie czynne gesty, słowa, postawy, że to wszystko jest nieważne, ulotne, że warto żyć na własny rachunek? Z każdej tej, z tych diagnoz można coś wyciągnąć. Co się stało i dlaczego się dzieje? A więc cóż, więc tu mogę tak powiedzieć, jak brokitnie na Ukrainie. Babcia, która chodziła, jak sama mówiła, dziesiątki kilometrów raz na ileś tam do Zwiachla na mszę świętą. Jak ona mnie wytłumaczyła, czemu się całuje księdza w rękę, to nie chodzi o to, żeby mnie całować rękę. Kim jest kapłan? Kim jest Ojciec Święty? Gdzie ona się tego nauczyła? No w tych podłych czasach nauczył jej tego ksiądz. Ona mówi, ksiądz tak nas uczył. Ona była mała, teraz już daj Panie Boże nie, bo pewnie dawno nie żyje. Musiałaby mieć ze 120 lat. Ale ona, 80-paroletnia kobieta z przecinkami, potrafiła mówić z katechizmu, kto to jest kapłan. Kto to jest Ojciec Święty w Rzymie? Ktoś jej tego nauczył. Idź teraz, zapytaj młodzieńca na ulicy 10 przykazów. To jest też pewien znak czy symptom stanu naszego nauczania, katechezy. Czego my uczymy, a czego nie i czego powinniśmy. Ludzie doskonale wiedzieli, czym jest msza święta. W Niemczech jest do dziś taki zwyczaj na podniesienie. Dzwoni się dzwonkiem jednym tym na wieży, że jest podniesienie. Nie wiem, czy kogo to teraz rusza jeszcze. Jak byłem mały, czasem zostałem w domu, u babci zazwyczaj. No i właśnie wtedy na sumie, na podniesienie dzwoniły dzwony, było słychać. Dzwon dzwoni na podniesienie, babcia przy kuchni klęka, bo jest, napisałem, przeistoczenie, to pamiętam. Teraz klękam, bo jest przeistoczenie. Ja siedziałem na łóżku, patrzyłem i chwilę poklęczała, dzwon przestał dzwonić, babcia wstała. Wiedziała, co to jest przeistoczenie. Wiedziała doskonale i ludzie wiedzieli, czym jest msza święta, bo ksiądz dwa razy w roku miał obowiązek pod karą grzechu śmiertelnego nauczać o liturgii na wiosnę i jesień. Więc chyba tu jesteśmy trochę przemądrzali z tym naszym gadaniem, że o, nic nie rozumieli, ciemni byli i tak dalej. Oczywiście nie ma co idealizować, bo każda epoka ma swoje blaski i cienie, ale proporcje warto trzymać i zastanowić się, to co już też mówiłem, co jest naprawdę ważne. Czy werbalne rozumienie wszystkiego, słowo po słowie? Czy jednak objęcie sercem i umysłem sensu z dużych liter wydarzenia, które się na ołtarzu dzieje. Objęcie sercem i umysłem, włączenie się, wtopienie się w to. Tak się rodzili święci. Powiedział ktoś, że najwięcej świętych Kościoła narodziło się między przeistoczeniem a Ojcze Nasz w czasie mszy. W tym momencie kontemplacji właśnie po adoracji. Więc w liturgii gregoriańskiej, mówmy tak, bo to od Grzegorza Wielkiego praktycznie, jak już chyba wspominałem, bierze tak na dobre swój początek, czy swoją obecną formę. Główny akcent kładzie się na adorację, na to, co się dzieje, na wewnętrzne zjednoczenie tym, co dzieje się na ołtarzu. Wspólnota serc złączonych w adoracji jest chyba większą wartością od czysto zewnętrznych aktów, choć mogą się uzupełniać, ale czy nie uważasz na przykład, że nasze liturgie święte są przedeklamowane, przegadane? Ile kapłan musi się nagadać? Do kogo on mówi? Do kogo on mówi? Kto to ma rozumieć? Powinny mówić tak pewnie, żeby i ludzie słyszeli i rozumieli, żeby było to równocześnie modlitwą. A czy to się da? Jest to możliwe? Albo deklamacja, albo suche odczytanie, niedbałe nieraz, czasem szybkie, bo nie ma czasu. Różnie to jest. No i oczywiście też pełne tego niepotrzebnego, rozpraszającego musztrowania. Ludzie bez przerwy wstają albo siadają, wstają albo siadają. Jak to się skupić? Postali, siedzą. Siedli na ofiarowanie, już wstają. Za chwilę klękamy i znów wstajemy. No i oczywiście powitania, pożegnania i tak dalej. Także nie jestem przekonany co do tego nierozumienia. Pewnie, że nikt łaciny nie zna, ale z drugiej strony Sobór dał tę możliwość właśnie w imię wyjścia naprzeciw, by czytania liturgiczne były w językach narodowych. Pewne części jeszcze. No, całe nieszczęście polegało na tym, że punkt 36 bodajże, który mówi o tym, że śpiew gregoriański jest śpiewem własnym liturgii rzymskiej, żeby wiernych nauczyć śpiewania tych części po łacinie i że język łaciński ma swoje miejsce, że pewną furtkę otworzył tutaj w tym samym punkcie, jeden z podpunktów, który tam sugeruje, że biskup miejsca czy konferencja episkopatu, w tej chwili nie pamiętam, może postanowić inaczej, czyli jak? Widocznie może wyrugować łacinę zupełnie. I pewnie na tej podstawie poszło w tę stronę, którą poszło. Czy było to dobre? Kardynał Ratzinger, jako Benedykt XVI, postulował nieśmiało, żeby jednak modlitwę eucharystyczną wrócić do zwyczaju i odmawiać po cichu i po łacinie. Także dla podkreślenia powszechności Kościoła. Obawiam się, że jest jak każdy wielki człowiek kompletnie niezrozumiany i tak trochę negowany.
Podczas mszy gregoriańskiej kapłan stoi tyłem do ludu. Czy symbolika tego jest tylko taka, by ludzie nie rozproszali kapłana podczas czynności liturgicznej, czy może jest jakaś głębsza?
No, wyjaśnia to Benedykt XVI w swojej książeczce pięknej i wartościowej, którą też zresztą każdy kapłan powinien przeczytać, dlatego że to jest mimo wszystko, czego by nie powiedzieć, najważniejszy aspekt naszego kapłańskiego bytowania, sprawowanie świętej liturgii. Wszystko inne mogą inni zrobić. To jest dla nas najważniejsze i czasem odnoszę wrażenie, że jakby tu i ówdzie nie rozumiano tego. Cała pozycja twarzą do ludu wzięła się, on tak twierdzi, z wpatrzenia się po soborze w ołtarz w Bazylice Świętego Piotra, który zawsze stał tak, jak stał. Są na YouTubie filmiki chociażby z Piusem XII i widać, jak do tego że ołtarza przystępuje do mszy świętej i też jest twarzą do ludu. Bo cała rzecz się opierała o wymiar taki teologiczny spoglądania na wschód. Kościół jest eschatyczny czy eschatologiczny. Kościół oczekuje ponownego przyjścia Pana. Dlatego kapłan, przynajmniej kapłan, w czasie celebry był zwrócony na kierunku wschodu. Tak budowano kościoły, żeby mógł kapłan stać twarzą ku wschodowi. Jeżeli się budowało świątynię tak jak Bazylikę Świętego Piotra, że ołtarz stoi po stronie zachodniej, to wtedy kapłan siłą rzeczy stoi po przeciwnej stronie ołtarza, tak by być twarzą ku wschodowi, ale to nie chodziło o bycie twarzą do ludu, twarzą ku wschodowi, a ten ciągły nasz teatralizm, to, że musimy się rozumieć, że musimy się na siebie, my jesteśmy najważniejsi, nie jesteśmy. Benedykt się krył za wielki krzyż i za lichtarze, bo on nie jest najważniejszy. Ołtarz jest najważniejszy i to, co się na ołtarzu dzieje. A nie buźka księdza czy papieża. Nawet przez długie wieki w wielu rejonach główna nawa była pusta, bo też był taki symbol, że oczekują, że Pan przyjdzie, więc żeby miał już wolne miejsce. Chodzi do społeczności zbawionej i stali ludzie w bocznych nawach. Tak więc to jest pierwsza rzecz. Kościół zwrócony na wschód i w czasie przynajmniej na czas konsekracji, jeżeli była taka sytuacja jak u świętego Bazylice Piotrowej, że tylko kapłan stał twarzą do ludu, do wschodu, przepraszam, a lud patrzył na kapłana. To na czas modlitwy eucharystycznej, na czas konsekracji również lud odwracał się do wschodu I wtedy wszyscy stali plecami do celebransa z kolei. I zauważmy, nawet nie Eucharystia, nawet nie to, że konsekracja się odbywała, było tak istotne, jak to danie wyrazu swej nadziei, swemu oczekiwaniu na ponowne przyjście Pana. To oczekiwanie paruzyjne takie, piękne w swym wyrazie. I to było najistotniejsze. Natomiast sprowadzenie tego do czysto takich spraw funkcjonalnych, bo my się widzimy, bo z sobą się komunikujemy, a my mamy się z sobą komunikować w ogóle? Powinniśmy na liturgii? Zasadnicza sprawa. No poza tym jest jeszcze inny aspekt. Kapłan stojący twarzą do ołtarza ad dominum, no jest też symbolem pewnego kościoła wędrującego. Pasterz, który idzie na czele trzody, prowadzi ją ku Panu. Choć akurat ten aspekt nie musi być taki ważny, bo ołtarz, powiedzmy tak, ołtarz w kościele wcale nie musi być przy ścianie. Mamy konstytucję soborową, tam jest też zaznaczone, że ma być przestrzeń między ołtarzem a ścianą, tak by kapłan mógł go obchodzić. Mógł, nie musiał. Mógł go obejść i sprawować twarzą do ludu. Była to jedna z możliwości. Ten ołtarz nie musi stać przy ścianie. On może stać na środku prezbiterium. Były czasy, kiedy stał jeszcze głębiej w świątyni, w nawie świątyni. I to nie rzecz w tym, że musimy się kurczowo trzymać, tylko rzecz w tym, by zachować pewien doktrynalny porządek i pewną wyrazistość. Przez znaki, przez symbole ludzie też się uczą. Ich brak, a nawet jak są, a nie tłumaczy się ich znaczenia, nie żyje się tym, też jakoś tam przeszkadza. Oczywiście jest jeszcze Louis Bouillet, konwertyta z protestantyzmu, liturgista i też członek Komisji Liturgicznej Soboru, który pomysł odprawiania twarzą do ludu w imię tego, że kiedyś tak było, uważa więc za absurdalny, nie mający żadnego pokrycia w rzeczywistości, bo nigdy, twierdzi, powołuje się ja osobiście, czy na Ratzingera, czy na ojca buje, no bo na kogo mam się powoływać? Jeśli nie na ludzi, którzy wiedzą, co mówią. Mogę za nimi powtarzać, bo nie jestem liturgistą. Chyba że oni się mylą. Bo słyszałem kiedyś, że Ratzinger się nie zna na liturgii, więc w ogóle w tym momencie powinniśmy się przestać nim zajmować i interesować. No nie zna się, my się znamy. Często to jest też takie ciekawe, że o ile ktoś powiedział żartobliwie, o ile do niedawna wszyscy byli omylni poza papieżem w kościele, to teraz jest na odwrót. Wszyscy są nieomylni z wyjątkiem papieża. Więc nie zna się, no może się nie zna, ale coś tam mówi. Ojciec Bouillet też mówi. Jest to absurd. W starożytności stół miał kształt litery sigma, więc był od wewnątrz jakby wolny, siedziano tylko po zewnętrznej stronie, ta wewnętrzna była przeznaczona dla służby, która donosiła posiłki czy napoje, ale zazwyczaj leżano po zewnętrznej stronie tegoż, tak twierdzi wspomniany ojciec. I bardzo krytycznie się odnosi do tego pomysłu. No, ale skoro już on jest, to ta kwestia, którą podniósł późniejszy Benedykt XVI, by krzyż jako symbol wschodu stawiać na ołtarzu i w odniesieniu do niego. I ludzie są zwróceni ku krzyżowi i kapłan, z tym, że krucyfiks, pasyjka powinna być od strony celebransa, aż nie tak, broń Boże, że na jednym krzyżu wisi dwóch Panów Jezusów. Tak to gdzie i niegdzie w kościołach takie cudeńka też dane mi było spotkać.
Przeczytam artykuł pierwszy Summorum Pontificum. No. I tu jest napisane: msza rzymski promulgowany przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrażeniem lex orandi kościoła katolickiego, obrządku łacińskiego. Jednak msza rzymski promulgowany przez świętego Pisa V i ponownie wydany przez błogosławionego Jana XXIII,
już świętego.
Świętego, powinien być uważany za nadzwyczajne wyrażenie tej samej lex orandi, tak, i traktowany z należną czcią ze względu na jego czcigodne i starożytne użycie. Te dwie formy wyrazu legis orandi kościoła w żaden sposób nie będą prowadzić do podziału w lex orandi, lex credendi kościoła. Są one dwoma sposobami zastosowania jednego obrządku rzymskiego. Więc jeżeli są dwoma sposobami zastosowania jednego obrządku rzymskiego, skąd luka w formacji seminaryjnej, gdzie się podziała formacja właśnie w tym kierunku, by młodzi księża także sprawowali formę nadzwyczajną?
To już jest pytanie nie do mnie.
A jak ksiądz myśli? Jaka jest księdza intuicja w tej sprawie?
Nie wiem, może nikt nie podniósł tej sprawy nigdzie i nigdy. Może klerycy jako sami zainteresowani w myśl ducha motu proprio powinni się zwrócić i poprosić o taką możliwość. Myślę, że nic grzesznego w tym nie będzie, czy nie byłoby. Kwestia jest otwarta, zresztą motu proprio też o tym mówi, że seminarium powinno być otwarte na takie ewentualne potrzeby alumnu, więc zwracajcie się do przełożonych, jak macie jeszcze czas, bo podobno jesteście bardzo zajęci zawsze. Jak jeszcze wam starczy czasu na to, to się uczcie. A ja cóż mogę powiedzieć?
Czy ksiądz sprawujący liturgię w formie nadzwyczajnej może być kapłanem charyzmatycznym? Co w ogóle oznacza pojęcie charyzmatyczny kapłan? Czy to tylko ten, który działa w odnowie w Duchu Świętym, czy nie?
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Są tacy ludzie po obydwu stronach. Wśród tych, którzy są wierni formie nadzwyczajnej, którzy ruch charyzmatyczny uważają za coś obcego istocie katolicyzmu, ponieważ Duch Święty działał w Kościele zawsze i działa także w sakramentach, no na swój sposób mogą mieć rację. Cerkwi prawosławnej też duchowni uważają, że te formy obecności Ducha Świętego, które są, wystarczają. Zresztą Kościół Wschodni, tak można powiedzieć żartobliwie, częściej się zewnętrznie i werbalnie przyznaje do Ducha Świętego niż Kościół Zachodni. To jest inna rzecz. Są znowu z drugiej strony katolicy, powiedzmy w formie zwyczajnej, którzy podobne zdanie mają o tak zwanych tradycjonalistach. Jest też ciekawe właśnie, że są takie dwie skrajności. Część ludzi uczęszczających na mszę świętą w formie nadzwyczajnej uważa siebie za niemal ostatnich obrońców prawdy objawionej, tak jakby wszędzie było tylko zło. Są też wierni po drugiej stronie, mówmy w formie zwyczajnej, którzy uważają, że tamci są dziwakami, którzy wzięli się nie wiadomo skąd i trzeba czekać, żeby wymarli i się problem skończy. Te dwie skrajności często nadają ton całemu problemowi, dyskusji, sporom. Warto, żeby w tym wszystkim wyzbyć się jakichś emocji niezdrowych, tego szarżowania nawzajem na siebie, uważania się za jedynych obrońców prawdy. Prawda jest jedna i możemy co najwyżej zaszkodzić, jeżeli głosimy ją nie tak, jak należy. Z pokorą i z wiarą, nadzieją, miłością. Czy może? No więc teraz jedni uważają, że nie może być charyzmatyk, jednocześnie sprawować liturgii w formie zwyczajnej. Inni uważają, że może. Ja mogę powiedzieć, cóż, przeżyłem chrzest w Duchu Świętym swego czasu. Prowadziłem grupę charyzmatyczną 4 lata. Jak mam okazję, nie za często, ale zdarza się, że prawdaż biorę czy brałem udział i nie mam oporów w braniu udziału w tego typu nabożeństwach różnych grup charyzmatycznych. I nie przeszkadza mi to wcale w przeżywaniu mszy świętej w formie zwyczajnej, przepraszam, nadzwyczajnej, a może wprost przeciwnie. Jedno drugie może ubogacać. Szukajmy tego, co nas ubogaca, zamiast szukać powodów, żeby się odwrócić do siebie plecami. Nie przypuszczam, żeby prawda jako taka na tym ucierpiała. Może rzeczywiście czasem uprzedzenia są tak głębokie, albo sposób patrzenia, no bo niestety, no już dawno co prawda, ale miewałem przykre doświadczenia ze strony tych wspólnot, powiedzmy, nowszych, czy ludzi z tych wspólnot, którzy mieli pewne poczucie wyższości nad tą pozostałą, że tak powiem, czeredą katolików. Oni są wybrani, jacyś inni coś tam odczytali. Jeżeli otrzymali jakieś dary, to tak się tak wykazywali, jakby uważali, że oni sobie je sami gdzieś tam kupili, zdobyli, wycyganili się, co nie wiem. A wy reszta, no to tacy jesteście jeszcze. Masa damnata, ta taka. Takie patrzenie. Niegrzeczne trochę, no ale bywa. Z różnych stron, ale to nie wolno uogólniać. Dziwactwa dzieją się w każdym miejscu, w każdej grupie. Można wtedy rozciągnąć to na wszystkich i powiedzieć, że wszyscy tacy są. Ja osobiście nie widzę takich jakichś przeciwwskazań, choć są tacy, którzy widzą i mają racje swoje. Na przykład, że ten duch pentekostalny taki zbyt mocno zaraża młodzież, ta tożsamość katolicka się rozmywa. To wszędzie może się rozmyć wszystko, no ale kwestia tego, żeby czuwać nad sobą, po to są pasterze w Ząbkowicach Śląskich do Zielonoświątkowców. Odeszła pokaźna grupa młodzieży swego czasu ze świętej Anny, razem ze swoim wikarem, który im przewodził. I poszli. I cóż, powiedzieć trzeba, że wtedy, że przeciwnicy ruchu charyzmatycznego mają rację, no była to woda na ich młyn. Prawda? Były tam potem reperkusje różne. Ale z drugiej strony ja miałem dosyć wątpliwą przyjemność miałem swego czasu podjęcia we wspólnocie. Nie wiem, czy bym teraz to robił, wtedy byłem młodszy, może mniej rozważny, albo mniej bojaźliwy, nie wiadomo, ale podjąłem szereg takich dość zdecydowanych działań, gdy stwierdziłem, że sytuacja idzie w złym kierunku. Była grupa prawie 400 osób podzielona na dwie wspólnoty. No i też obawiano się, że dojdzie do rozłamu, że wszędzie dojdzie do zielonoświątkowców, że będzie rozruch, że będzie nie wiadomo co. Ale jakoś powoli się to ustatkowało. Ja robiłem tam cyrków, trochę tak starałem się to wyjaśniać. Pokazywać, zresztą bo od razu się nie stało. Sytuacja dojrzewała, potem jeszcze dostałem wsparcie. Przyjechała pani taka doświadczona z Beczki Krakowskiej. Zupełnie niezorientowana w temacie, jeszcze tak na tyle na ile, ale przyjechała, posłuchała, popatrzyła, pobyła troszkę i przyznała mi rację. No taki autorytet kobieta z Beczki to już. Także czasem trzeba czuwać, bo różni ludzie różnie też próbują innych w swoje szponki, prawda, wziąć. No ale powiadam tu, ja osobiście nie mam problemu, przynajmniej na razie. A może go nie widzę, może już jestem jakoś czymś zarażony.
Kończąc tę żywą historię liturgii, chcę prosić księdza o przesłanie dla każdego katolika odnośnie liturgii.
Odnośnie liturgii, to znaczy?
Liturgii w formie nadzwyczajnej, żeby podsumować, czy jest lepsza, czy gorsza, czy jest dla każdego, czy nie, jak do niej się ustosunkować.
Mówiłem na początku, że jest inna, że mi odpowiada bardziej, jest głębsza, moim zdaniem, bo to każdy może mieć na swój sposób przeżywania liturgii swoje własne zdanie. Ja cały czas, jeżeli walczę, czy walczę, to mocno powiedziane, jeżeli bronię, powiedzmy, tu czy tam zdarza się prawa tych ludzi do formy nadzwyczajnej, to przede wszystkim z tego względu, że każdy powinien mieć prawo do takiego przeżywania swojej wiary i takiego jej wyrażania w Kościele, jaki mu najbardziej, może nie odpowiada, ale jaki mu przynosi w jego mniemaniu największe korzyści. Ktoś nie pójdzie do neokatechumenatu, inny nie pójdzie do charyzmatyków. Są tacy, którzy nigdzie nie pójdą i w niedzielę przyjdą do kościoła albo i nie. Ale są tacy, którzy w tej formie czują się lepiej nadzwyczajnie niż zwyczajne. Ja do nich należę. Potrzebuję takiej formy. Jest z tej racji, że jest, powiedzmy, wyciszona i choć ludzie śpiewają przecież, ale bardziej w moim odczuciu taka czcigodna i dostojna, także poprzez ten splendor wieków ostatecznie sprawuje liturgię, którą sprawował, o ile był w Rzymie, nie wiem, kto tam taki, papież Innocenty III na przykład, czy święty Wincenty Palotti, są ludzie, czy Grzegorz Wielki nawet. Staniesz przy ołtarzu i myślisz, modlisz się tak, jak się modlił ktoś tam w Rzymie 1200 lat temu. Jesteś w tym samym kościele. Oczywiście to wszystko są moje odczucia, ale powtórzę, jest dla mnie osobiście w tym wyrazie modlitewnym także głębsza, dostojniejsza, bardziej pożyteczna dla mnie niż w formie zwyczajnej, której często albo najczęściej odprawia się w koncelebrze. Msza święta konwentualna, ale mnie nieustanne koncelebrowanie na przykład też osobiście moje odczucie nie daje mi poczucia takiego uczestnictwa we mszy świętej czy sprawowania mszy świętej, jak daje mi to, że ja sam osobiście trzymam hostię w rękach i kielich, wypowiadam słowa konsekracji. Z tym, że warto tu jeszcze dodać, bo tak mówimy cały czas o formie zwyczajnej. Ta forma, jeżeli jest pięknie przygotowana, rzetelnie przygotowana, tak rzetelnie, tak z sercem, też potrafi być piękna. Śpiewy, czytania, cały obrzęd, wszystko zależy od tych, którzy to czynią. Natomiast to wszystko, co odziera ją ze splendoru, więc ten niski poziom często śpiewaków z hol, które muszą śpiewać dlatego, bo muszą. Dlaczego muszą? No i to zanik śpiewu. Myślę, że tu jest jeden z głównych postulatów dla kleryków. Tak będziecie księżmi. Uczcie ludzi śpiewać. To jest pierwsza, jeden z podstawowych problemów, spraw, które trzeba podjąć. Uczyć ludzi śpiewać i co ważne, to mówię z doświadczenia z całej Polski, z tej racji, że dużo jeżdżę, uczyć też organistów prowadzić śpiew. Organiści czasami zapominają, że ludzie są w kościele. I to, że ludzie milczą, to niekoniecznie wynika z tego, że nie chcą śpiewać. Podkreślam to zawsze, ile razy byłem w Niemczech. Gdybym z organistą nie porozmawiał, to bym nie wiedział, jaki on ma głos. Czy gruby, czy niski, czy cienki, czy wysoki, czy niski. Organista w Niemczech w kościele gra. To jest organista, nie śpiewa. Podaje numer na wyświetlaczu, na tablicy, podgrywa, uderza w tony i ludzie śpiewają. Pięknie. Dużo ich nie ma, 200-300, ale kościół huczy od śpiewu. Gdzie tam się zdarzy, żeby ktoś mruczał pod nosem? No i śpiewają. Mają książeczki i śpiewają. I numerek na tym. Natomiast u nas się na to nie zwraca uwagi. Śpiew kościelny upadł. Przecież w każdej parafii albo w prawie każdej swego czasu, nawet w mojej maleńkiej parafii, jak pamiętam, było takie ni to chór, ni to schola. Przy organiście, organista grał na fisharmonii, bo do kościółka większe nic nie było potrzebne. Ale jak oni prowadzili śpiew, oni prowadzili ludzi, cały kościół huczał śpiewem. A to jest jeden z istotnych elementów liturgii, nie jest tylko dodatek. Jak człowiek śpiewa, jak słyszy tę potęgę śpiewu, dostojeństwo, piękno, sam śpiewa, inni śpiewają. To jest jeden z elementów tych budujących. Kościół bardzo mądrze robił, prawda, oddziaływując kiedyś na wszystkie zmysły, albo przynajmniej na wzrok, słuch i węch. Kadzidło, wchodzisz do cerkwi, czujesz się już w innej przestrzeni. Coś innego to oddziaływuje. Piękne szaty, piękny strój, piękny ornat, piękny śpiew, dostojeństwo przy ołtarzu, niefircykowatość. O, jak się niekiedy niestety zdarza, marna aktorszczyzna jakaś tam. I to wszystko działa razem. Wzrok, słuch, węch. I człowiek wie, że jest w innym świecie i chętnie przychodzi, ale to trzeba obudzić zaangażowanie. Ja się obawiam, że mówię często to, że forma zwyczajna, zanim zdążyła przynieść pożądane efekty, jakie od niej oczekiwano, skostniała szybciej niż zaczęła wydawać owoce. Często jest to liturgia skostniała. Wystarczy przejechać nieraz po parafiach. Tutaj mam znajomych ludzi, którzy bywają w różnych kościołach w Warszawie i okolicach. No i często właśnie powiadają, że najchętniej biorą udział w mszy świętej w naszym kościele. Też o czymś świadczy, coś jednak żeśmy może zachowali. Czasem też nie doceniamy samych siebie. Bo u palotynów jest jeszcze tak, jak się należy. Pewnie, że to wszystko jest subiektywne odczucia, ale dlaczego ludzie potrafią godzinami stać i nogi ich nie bolą, i głowa nie boli, i co tam jeszcze, godzinami na Triduum Paschalnym w sobotę na przykład. Jeżeli jest piękny śpiew, czytania wzorowo prowadzone, cała oprawa, atmosfera, to wszystko liczy. Zauważ, jak się przygotowuje imprezy różne sportowe teraz, nie tylko, różne gale, że tam wszystko jest na najwyższym poziomie, błyszczy, precyzja, wszystko zaplanowane, musi być pewien także efekt, nie chodzi o efekciarstwo akurat w liturgii, ale jakieś takie, no, możliwość, aby człowieka olśnić także, podbudować, podnieść, wszystko robią. Ile różnych tam trików, takich, owakich. Wszystko się liczy, wszystko jest ważne. Uroczyście, elegancja. Elegancja, te stroje, no różnie można to mówić, ale pewien splendor. Wszystko, świat świecki to robi. On to od kościoła wziął, bo to było kiedyś w kościele. Pierwsza była bazylika Il Gesù. Nie bazylika, tylko kościół Il Gesù w Rzymie. Potem na jego wzór zaczęto budować podobne w całej Europie, powstał styl barokowy, a potem od niego brał świat świecki na swoje budowle, tak samo od gotyku. To nie kościoły gotyckie powstały, bo wzorowały się na świeckich, tylko odwrotnie. To samo w baroku. Piękna muzyka, która towarzyszyła rozwojowi liturgii, także Bach, Beethoven, kto tam jeszcze? Mozart, Händel. Czyż to brało inspirację z przeistoczenia? To ta obudowa materialna i taka muzyczna tych paru słów, których wykwintła potem cała kultura wręcz europejska. I to świat zachował. I dramatem się stało to, że w naszych czasach bierze się odwrotnie. Kościół zamiast być mecenasem, apostołem piękna, muzyce, architekturze także, a czemu nie? Stał się takim pariasem, który nieudolnie naśladuje innych. A uważ właśnie porównanie opery i liturgii. To jest ważne, choć może się wydawać absurdalne. Czemu w operze nikt nie recytuje tekstów, tylko śpiewa? To śpiewa dwa razy się modli. Czemu tak łatwo rezygnujemy z piękna śpiewu? Czemu się nie przygotujemy? Czemu nie staramy się, żeby to miało swoją wagę? To wszystko było to samo w architekturze. Patrz na te brzydachne kościoły współczesne. Kościół bierze wzór z budowli świeckich, tych różnych modernizmów, niemodernizmów, Pan Bóg wie czego. Tam jeszcze te bryły kościołów są takie, to czytałem kiedyś, opowiadałem chyba, profesor Zin, już pewnie nie pamiętasz profesora. Był taki profesor sławny, w telewizji występował co niedziela, czy co dwa tygodnie, miał taki program Piórkiem i Węglem. Znakomity rysownik, ale znawca architektury. On potrafił 45 minut czy pół godziny o jakimś tam gzymsie opowiadać i go rysować i wszystko. I tak się patrzyło, co za człowiek. Zresztą bardzo wierzący. Opowiada jego kierowca, gdzieś tu czytałem w jakiejś publikacji, kiedyś jechali, zobaczył na horyzoncie miasteczko, jakąś bryłę, taki silos, i mówi do kierowcy, skręć tam, podjedziemy, zobaczymy, to chyba jest kościół. No i podjechaliśmy, rzeczywiście ciemny, taki czarny silos, brzydki, krzyż na ścianie, obok drzwi, tak wyżej. Mówi profesor, wysiadł, otworzył drzwi, wysiadł, oparł ręce na drzwiach samochodu, takim głosem pełnym rozpaczy powiedział swoją opinię o świątyni. Była ona, miała tylko dwa słowa. Jezus Maria. Co oni tu pobudowali? Zrozpaczony człowiek. I takich brzydactw mamy pełno, to samo dotyczy wystroju świątyń nieraz. Te na przykład przeokropne, wszędzie mówię przeokropne dla mnie ciągle, styropianowe dekoracje w kościele, te hasła, ludzie, kwiatów nanieście, udekorujcie pięknie, pozamiatajcie, jest ślicznie. Po co te pierwsze majowe hasła? Po co te serduszka wiszące? Tak się nam świat wlał z tą swoją szmirą do wnętrza. I my to wszystko kupujemy. Tacy światowi jesteśmy, tacy nowocześni. Tak się sytuacja odwróciła niestety. Miało być adjornamento, więc przystosowanie środków wyrazu przy głoszeniu Ewangelii. Tak by świat rozumiał, tymczasem tworzyliśmy okna i duch świata jak uderzył, tośmy polecieli na środek sali i nie możemy się do dzisiaj podnieść. To wielce symptomatyczne było w tym kontekście. Też tam gdzieś pisałem. Jak w momencie było wiadomo, że idzie odwrót łaciny z tego z kościoła, ludzie zupełnie poza kościołem stojący. Agata Christie, Yehudi Menuhin, jeszcze tam wielu takich znanych, pisało do Pawła VI o bronie. Tu się rozmontowuje właśnie podstawy cywilizacji. Łacina była sposobem komunikowania się Europy, budowania jej tożsamości. Łacina na uniwersytetach. Nauka, precyzja wywodów, budowanie cywilizacji. No i to, co później z mszy świętej. Tam se znajdziesz, jak będziesz chciał to wykorzystać. I to wszystko nagle przestaje być ważne. Powstały kościoły quasi-narodowe. Łaciny ani na lekarstwo, brak precyzji w teologii, zrodzi błędne tłumaczenia, brak precyzji w liturgii, dowolność, stąd bierze się potem dowolność. Jak to, co było nienaruszalne, okazuje się, że jest dowolnością, może być kreatywnością, tak? No to potem w dogmatyce, potem w moralności, potem mamy otwartą, jak mówię, Towarzysz Gomułka, puszka z Pandorą. W cudzysłowie, puszka Pandory. I to poszło. I ludzie spoza kościoła to widzieli. I prosili. No stało się, jak się stało. Także to wszystko miało i ma takie przełożenie, więc to nie tylko jest kwestia tego, że jak, tak czy tak za tą reformą podjętą po soborze na zachodzie poszły te całe katastrofalne następstwa, które się wzięły z tego, że zaczęto w imię soboru robić rzeczy, które z soborem praktycznie nic wspólnego nie mają. I z tego się narodziło całe współczesne nieszczęście w Kościele i w Europie. To, że mamy dzisiaj episkopaty, które już wprost prą ku demontażowi resztek jakiejś moralności, zarzucają tym, którzy jej bronią, brak miłosierdzia. To jest tylko kolejny krok w destrukcji. Mówił Paweł VI o autodestrukcji Kościoła, to jego rozpaczliwe przemówienie. Zresztą tam w tej książeczce Sympozjum jest mój artykuł o kościele posoborowym. Toście pewnie czytali na egzamin, o ileście czytali. Więc to jest pewien dramat, który się rozwija. I co ciekawe, odnoszę wrażenie, że ten cały dramat jest jakby negowany, albo pomijany, albo niezauważany. Przynajmniej tak w tych takich naszych zwyczajnych relacjach. Tak jakby się nic nie działo, jakby to nas nie dotyczyło. Nie przyjmujemy do wiadomości, że Kościół od połowy lat 60. ulega Europie i w krajach kultury łacińskiej potężnej już nie destrukcji, także autodestrukcji. Sami rozmontowujemy go od wewnątrz. Może rzeczywiście ma rację wspomniany Ratzinger, gdy mówi, jak to mamy na okładce, bo już nie pamiętam, tak na koniec, że w sprawowaniu liturgii decyduje się przyszłość wiary i Kościoła. Bardzo radykalne zdanie. Możesz sobie przepisać i zanotować. W sprawowaniu liturgii decyduje się przyszłość wiary i Kościoła. Biedny pisze, jak to pamięta procesję Bożego Ciała. Mały chłopiec, orkiestry dęty, jak u nas, girlandy, kwiaty. Podniosła atmosfera, procesja i nagle się to okazało, że to jest niepotrzebne. Ktoś pomyślał, że co Boże, że Pana Jezusa należy spożywać, a nie odnosić. Gdzie sobór nakazał znoszenie procesji Bożego Ciała? W którym miejscu? Czy kultu Eucharystii? A jak ktoś to musiał inspirować, jeszcze się z powietrza nie mierzy. Dietrich von Hildebrand prost pisze, też doradca komisji soborowych, między innymi liturgicznej, bo był w kilku. Prost pisze o piątej kolumnie, która niszczy Kościół od środka. W pewnych sytuacjach jestem w stanie przychylić się do tej diagnozy.
I jako kropka jeszcze tej rozmowy, czy definitywna, niech ksiądz dokończy zdanie. Liturgia Kościoła jest jej przymiot, najważniejszy.
Liturgia Kościoła? Pierwsze słowo, które mi przyszło na myśl, jest liturgia Kościoła jest życiem. Z liturgii umiera świat, dusza, ten człowiek i cywilizacja. Może dlatego moce piekielne tak biją liturgię i wszystko, co się z nią wiąże. A życie jest podstawowym naszym atrybutem. Jeżeli nie ma życia, to co innego jest nam po co potrzebne? Dlatego Bóg jest drogą, prawdą i życiem. Chcę, żebyśmy żyli. Dlatego dał nam źródło życia, Eucharystię, źródło i szczyt. Ale ludzie są ślepi. Nudzą się na Eucharystii. Nie przychodzą. Ale znowu pytanie, czy to tylko ich wina? Czy nie za mało mówimy o Eucharystii?